Drogie siostry, drodzy bracia, chwała Panu Bogu. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę ponownie być razem z Wami przed obliczem naszego najwyższego, żywego, świętego Boga, dziękując, oddając chwałę naszemu Bogu, dziękując i Wam za Wasze modlitwy, bo naprawdę, może dzisiaj dużo nie będę mówił, w niedzielę więcej powiem, ale tak krótko, przeżyliśmy wspólnie potężne Boże błogosławieństwo. A mianowicie takim dla nas było takim potężnym przeżyciem, kiedy ludzie muzułmanie prosili o to, aby się modlić, kiedy ludzie muzułmanie organizowali pewne spotkania, czy to odbierając wodę, czy odbierając ławki, które zostały zakupione do szkoły, w szkole, przygotowując poczęstunek, dziękując Panu Bogu, pozwalając, będąc zresztą na tych spotkaniach ewangelizacyjnych, na modlitwach, przy wspólnym śpiewaniu pieśni, słuchaniu Bożego Słowa. Ja myślę, że to jest Boża odpowiedź na modlitwy, na to, że wołaliście, prosiliście Boga o Bożą pomoc, o Bożą łaskę. Myślę, że jest to Boża odpowiedź też i za to, że poświęciliście też pewne swoje środki, które pozwoliły, choć w minimalny sposób, a jednak dla wielu ludzi uczynić to ich życie troszeczkę lżejsze, troszeczkę łatwiejsze dla tych dzieci, które siedziały na ziemi i na lekcjach, a w tej chwili mogą usiąść sobie na ławeczkach. Myślę, że to wszystko zaowocowało tym, że nawet muzułmanie, co jest bardzo dziwne, że to było szokiem dla miejscowych ludzi wierzących, że oni tak się otworzyli, że pozwolili na różnego rodzaju spotkania. Dla mnie osobiście takim bardzo mocnym akcentem, takim mocnym przeżyciem było, gdy w tej szkole, gdzie były zakupione ławki, tam zostały przekazane ponad 100 dzieci, tak stałem z nimi i zacząłem uczyć ich po polsku i nauczyłem ich: Jezus mnie zbawia, Jezus jest Królem, Jezus jest Panem. I później te dzieci muzułmańskie przez pół godziny, idąc na piechotę przez tą wiązkę do autobusu, tam gdzie, który nas podwiózł, śpiewały i krzyczały na cały głos: Jezus mnie zbawia, Jezus mnie zbawia. W środowisku muzułmańskim, w środowisku, gdzie oprócz Allaha, gdy się wypowiada jakiekolwiek inne imię, jak proroka czy Boga, dla nich to jest no czymś, zresztą nie muszę tłumaczyć, a jednak Pan Bóg tak daleko otworzył swoją łaskę, swój pokój, że dokonywa takiej głębokiej przemiany. Może tak krótkie takie refleksje, które chciałbym się podzielić. Myślę, że przy Bożej pomocy w niedzielę pokażę parę zdjęć. A też będę mógł troszeczkę więcej powiedzieć o tym Bożym błogosławieństwie, o tej Bożej łasce, o Bożym pokoju. Drugie takie, jeszcze tylko tak nadmienię, traliśmy w takiej miejscowości Kishi, gdzie woda, którą ludzie, tamta woda, to chyba jedna z najgorszych, z którą myśmy się spotkali, praktycznie zgodnie z tym, co przekazywał ten przewodniczący tego regionu, tej miejscowości, powiedział, że praktycznie 100% mieszkańców choruje na różnego rodzaju powikłania żołądkowe, jakieś skóra, jakieś pryszcze, różnego rodzaju wysypki. Woda, zresztą pokażę w niedzielę, no coś strasznego. Kiedy podeszliśmy do tego, to można powiedzieć, wybaczcie za moje określenie, to nie była woda, to była gnojówka. Tam mieszka 95% muzułmanów. Oni próbowali coś zrobić, szukali wody, szukali, w końcu zrezygnowali, nie mogli nigdzie znaleźć. Szokiem było dla nich, że kiedy na nasze zlecenie tam rozpoczęto prace związane z wykopaniem studni, okazało się, że za jednym podejściem znaleziono wodę i to naprawdę bardzo, bardzo smaczną. Muzułmanie tak się zagubili, że ten brat, który tam odpowiada za ten region, powiedział, że od tego czasu, kiedy ta woda wytrysnęła, kiedy ta woda się pojawiła, oni w tym miejscu, w tym środowisku muzułmańskim mogą prowadzić otwarte nabożeństwa, mówić o Jezusie Chrystusie, o Bożej łasce, Bożym miłosierdzie. Ja myślę, że jest to, jak jeszcze raz powtórzę, taka Boża odpowiedź, Boże błogosławieństwo, które owocuje zawsze wtedy, kiedy coś robimy. Ja często lubię powtarzać, że modlitwa jest bardzo potrzebna. Bez modlitwy nie można żyć. To jest taki tlen, to jest życie, to jest nasza siła, to jest nasza możliwość rozmawiania z naszym Bogiem, ale jeżeli zatrzymamy się tylko na modlitwie, nie podejmiemy pewnego konkretnego działania, to takie można powiedzieć pytanie, co Bóg ma błogosławić, kiedy ja nic nie robię? Co ma Bóg błogosławić, kiedy ja siedzę z założonymi rękami? Ale kiedy wychodzicie, kiedy rozpoczynacie dzieło w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, wtedy się otwiera możliwość, gdzie Pan Bóg wylewa swoją łaskę, ożywia swoim pokojem, napełnia mocą i siłą świętego Bożego Ducha. I chwała naszemu Panu, że On jest taki dobry, wspaniały. To jest taka odpowiedź, gdzie ewangelista Marek tak zapisał bardzo wyraźnie polecenie Pana Jezusa Chrystusa, aby szli, opowiadali, głosili Ewangelię i na końcu, tak jakby podsumowując ten cytat, ten urywek Pisma Świętego ewangelista nam pisze, a wtedy ja będę potwierdzał poprzez znaki, znamiona i rozliczne Boże działanie. I właśnie to jest właśnie droga do tego, abyśmy mogli doświadczać mocy i siły Bożego autorytetu. Bracia, bo tam też były cztery siostry z nami, którzy byli i tamte zbory w tych wielu miejscowościach, nie będę wymieniał, bo myślę, że i tak nam za wiele nie powiedzą te takie ich murzyńskie nazwy, ale z tych wielu zborów, wielu społeczności i z więzienia, bo byliśmy też w więzieniu na ewangelizacji, to był następny cud, nikt nie wierzył, że nas puszczą, a już, że zapozwolą mówić, śpiewać, modlić się, to już w ogóle nie było do pomyślenia, raczej to miała być taka, żeby ewentualnie porozmawiać z kilkoma więźniami, a jednak Pan Bóg tak uczynił, że była normalna ewangelizacja, śpiewane pieśni, głoszone Słowo Boże, były modlitwy i z więzienia, i z tych różnych zborów, z tych różnych społeczności, w których byliśmy wszyscy jednym głosem, jednym chórem, przekazywali też i dla Was, drodzy, drogie siostry, drodzy bracia, serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Niech Was Pan Bóg błogosławi i napełnia swoim pokojem. Drodzy, kiedy dzisiaj rano wstałem i otworzyłem Biblię, akurat otworzyło mi się takie miejsce Pisma Świętego z listu do Koryntian i tą myślą chciałbym też się z Wami podzielić, abyśmy wspólnie sięgnęli do Bożego Świętego Słowa, zobaczyli, jak potężnie Bóg przemawia do naszego serca i czego oczekuje nasz Pan, abyśmy otworzyli się na Jego cudowne, potężne Boże działanie, aby ta moc i siła Ducha Świętego, ona wypełniała, ożywiała nasze serce, dawała nam siły do takiego codziennego pielgrzymowania za naszym Bogiem. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział i może przeczytamy sobie pierwsze 4 wersety. Mąż Boży, apostoł Paweł mówi tak, ale przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam zwiastowałem, chyba, że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze. Według pism. I że został pogrzebany i że dnia trzeciego zmartwychwzbudzonych według pism. W tych krótkich wersetach apostoł Paweł coś nam bardzo wyraźnego i coś bardzo głębokiego mówi. Po pierwsze mówi, a przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą ją zwiastowałem, której przyjęliście i w której trwacie. Apostoł Paweł, pisząc do tego zboru, który z łaski, z mocy Bożej go założył, pisze i przypomina tym braciom rzeczy najważniejsze. Mówi, przypominam wam, bracia, Ewangelię. Kieruje ich do Ewangelii, do tej dobrej nowiny, do tej prawdy o zbawieniu, do tej prawdy o Jezusie Chrystusie, do tej prawdy o Bożym planie ułaskawienie człowieka. I dalej mówię, którą wam zwiastowałem, którą przyjęliście i w której trwacie. Ja myślę, że te słowa ostatnie, one dają pewną opinię o zborze w Koryntian. Apostoł Paweł, pisząc do nich, mówi, którą przyjęliście i nie tylko przyjęliście, ale w niej też trwacie. To jest tak istotne i bardzo ważne, aby Słowo Boże, które dociera do naszych serc, które przyjmujemy jako Boże Święte Słowo, jako głos naszego Ojca, jako głos naszego Pana i Zbawiciela, tego pasterza nawołującego nas, abyśmy nie tylko przyjęli, ale Słowo Boże, charakterystyka zboru Koryntian, pisze bardzo wyraźnie, w której też i trwacie. To jest taką podstawą prawidłowego wzrastania, prawidłowego chodzenia przed obliczem Boga, a mianowicie trwanie w Ewangelii, trwanie w Bożym Świętym Słowie, trwanie w nauce, która wypływa z tego Bożego Świętego Prawa. To jest tak istotne. Nie tylko przyjąć, nie tylko zawołać Jezus moim Panem, nie tylko ogłosić, że ja jestem człowiekiem wierzącym, ale Bóg pragnie zauważyć i my, i ludzie otaczający nas powinni to zauważyć, że my nie tylko mówimy o Ewangelii, ale w niej chodzimy, w niej się znajdujemy, w niej się odnajdujemy w codziennym naszym postępowaniu. I dalej słowo mówi, i przez którą zbawieni jesteście i ponownie, jeśli tylko ją zachowujecie. Proszę zwrócić uwagę, że to zbawienie jest uwarunkowane trwaniem i zachowywaniem prawa najwyższego żywego Boga. To zbawienie nie jest zamknięte tylko w momencie osobistego spotkania się z Bogiem, w momencie oddania swego serca dla żywego Boga, w momencie, kiedy ogłaszam, że jest moim Panem. Ale Słowo Boże mówi tak bardzo wyraźnie, w której trwacie i którą zachowujecie. I wtedy moc i łaska zbawienia naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ona przenika, dotyka i wypełnia nasze serca. I apostoł Paweł w 3 i 4 wersecie mówiąc i odwołując się do Ewangelii, tak by wyciąga z tejże Ewangelii bardzo istotną sprawę, bardzo ważne nauczanie, bardzo ważną prawdę, która jest przekazana dla naszego życia. I 3 werset mówi tak. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. Proszę zwrócić uwagę, że to zbawienie, ułaskawienie, możliwość posiadania społeczności z żywym świętym z Bogiem, ono tak jakby się sprowadza, tak jakby kieruje do sedna, do tego punktu, od którego rozpoczęło się to cudowne ułaskawienie człowieka, który kieruje swoje serce do prawdy ewangelicznej. Apostoł Paweł mówi, i najpierw, bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze. Najpierw mówił o Ewangelii, w której trwacie, którą zachowujecie, a później tak jakby zwraca nas do czegoś bardzo istotnego. Mówi, najpierw bowiem, tak jakby pierwszą rzeczą, którą wam przekazałem, powiedziałem, zwiastowałem, którą i sam przyjąłem, to jest to, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. 4 werset mówi dalej, i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. To miejsce Pisma Świętego przekazują nam taką pewną lekcję, która dotyczy naszego życia. Ewangelia oparta na Jezusie Chrystusie, oparta w tym miejscu Pisma Świętego na śmierci i zmartwychwstaniu Bożego Świętego Syna. Apostoł Paweł mówi, najpierw to było pierwszą rzeczą, którą przyjąłem, którą uświadomiłem sobie jako grzeszny człowiek, to jest to, że Chrystus umarł za mnie zgodnie z tym, co było przypowiedziane przez proroków, że On oddał życie za mnie, że On przelał swoją świętą krew, abym ja mógł skorzystać z mocy oczyszczenia. I dalej słowo pokazuje, i trzeciego dnia został zmartwychwzbudzony, znowu zgodnie z przypowiednią, zgodnie z proroctwem proroków starotestamentowych. Myślę, że te dwa punkty, to zaakcentowane śmierć i zmartwychwstanie, ono coś nam mówi. Skoro on tak bardzo wyraźnie podkreśla, mówiąc o Ewangelii, którą została przyjęta, mówiąc o Ewangelii, którą należy zachować i w niej trwać, sięga i sprowadza do tego, co mówi, albowiem najpierw podałem wam tą prawdę o Jezusie Chrystusie, że umarł i zmartwychwstał. Dlaczego to jest takie ważne? Kiedy otworzymy sobie list męża Bożego apostoła Pawła do Rzymian i 6 rozdział, w tym liście mąż Boży apostoł Paweł mówi tak, czy nie wiecie, 3 werset, czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni. Ja nie będę poruszał w tej chwili tematu chrztu, ale apostoł Paweł mówi tak bardzo wyraźnie, że ten moment chrztu, chrztu w Chrystusie Jezusie, chrzest ten wodny jest niczym innym, jak takie ochrzczenie w Jego śmierć, czyli umarcie dla starego człowieka, porzucenie starego życia, śmierć dla wszystkiego, co do tych pór towarzyszyło mi w moim życiu i powstanie, tak jak i Chrystus, do zupełnie nowego życia. Pan Jezus, kiedy umarł, odszedł z tej ziemi, ale kiedy powstał, powstał już w innym ciele, przygotowanym, przystosowanym do tego, aby wrócić do tej chwały, z której szedł na tą ziemię, aby wykonać ojcowski Boży plan. Kiedy otworzymy sobie list do Kolosan, drugi rozdział i 12 werset, mąż Boży apostoł Paweł mówi tak: wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. Ten 12 werset tego drugiego rozdziału listu do Kolosjan tak jakby nawiązuje do tej wypowiedzi z listu do Koryntian, gdzie jest mowa o tym, co najpierw zwiastował, a mianowicie śmierć Pana Jezusa Chrystusa, następnie zmartwychwstanie. Ten 12 werset, proszę zwrócić uwagę, wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. Czyli powtórzę jeszcze raz, ten moment chrztu jest takim nawiązaniem do śmierci Jezusa. Nawiązaniem, że umieram dla starego człowieka, wyrzucam ze swego życia, ucieka, zostaje osunięte, wydalone z mego życia wszystko to, co było do tych pór. I dalej apostoł Paweł mówi: i w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. Podotyka tutaj coś bardzo ważnego, a mianowicie wiarę. Wiarę w moc, autorytet Pisma Świętego. Wiarę w moc i w autorytet nauczania apostolskiego. Przyjmowanie z tej prawdy wypływającej z Biblii to życie, nowe życie dla Jezusa Chrystusa, dla Bożej prawdy i dla Bożej łaski. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, sięgając głębiej w tą prawdę, w 5 rozdziale zostawia nam znowu bardzo ciekawe stwierdzenie, a mianowicie 14 werset 5 rozdziału 2 listu do Koryntian. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Ten miejsce Pisma Świętego tak jakby narzuca nam sens, cel naszego życia. Pokazuje, do czego powinniśmy dążyć, co jest naszą nadzieją, w czym powinniśmy trwać. Apostoł Paweł mówi bardzo wyraźnie, że ten, który umarł, który został ożywiony przez wiarę, przez moc Bożej łaski, Bożego pokoju, już nie żyje dla samego siebie, ale żyje dla tego, który dla niego umarł i trzeciego z dnia zmartwychwstał. Apostoł Paweł tak bardzo wyraźnie wskazuje, że trwanie, zachowywanie tej Ewangelii to jest nic innego, jak życie nie dla siebie, nie dla samego siebie, nie dla swoich planów, nie dla swoich perspektyw, ale życie dla tego, który za mnie umarł. Życie dla Jezusa Chrystusa, życie dla Jego prawdy, dla Jego łaski, życie, w którym oddajemy się całkowicie, składamy siebie jako tą żywą ofiarę przed obliczem najwyższego, żywego, świętego Boga. Słowo Boże, kiedy nawiązuje nam do Ewangelii, do trwania i zachowania, ono wskazuje, że celem tej Ewangelii jest przygotowanie, przystosowanie nas do tego, zmiany naszego życia, aby ono mogło w pełni, w posłuszeństwa tej Bożej prawdzie, żyć nie dla siebie, żyć dla Jezusa Chrystusa, żyć dla Jego prawdy, żyć dla Jego obietnic, żyć też i dla Niego, dla Jego poleceń, które nam przez Słowo Boże wydaje dla naszego życia. Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa, ta dobra nowina wskazująca na Jezusa Chrystusa, ona jest obwarowana pewnymi zaleceniami, poleceniami, pewnymi, użyję takiego określenia, pewnymi rozkazami wypływającymi z tejże Ewangelii, abyśmy je zachowywali w swoim życiu. Żyć nie dla siebie, żyć dla Jezusa, to znaczy żyć treścią Bożego Słowa, żyć treścią Bożej łaski, żyć Bożą miłością, wiarą, nadzieją, umysł całkowicie skierować do tego Bożego Świętego Słowa. Pan Jezus jest takim wspaniałym, cudownym przykładem, który żył dla tego, który go posłał na tę ziemię. Lubię często powtarzać te miejsce Pisma Świętego. Ja nic innego nie nauczam, ja nic innego nie czynię, jak tylko to, co usłyszałem, czego nauczyłem się u mojego Ojca. I Jezus pokazuje nam, daje nam wspaniały wzór, jak żyć dla tego, który go posłał i dał mu pewne zalecenie. Jak żyć dla tego, który za nas umarł i zmartwychwstał dla naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jeżeli chcielibyśmy przenieść tą relację między Bogiem i Synem Jezusem Chrystusem do naszego życia, to musiałbym powiedzieć tak, nic innego nie czynimy, nic innego nie mówimy, jak tylko to, co wypływa od naszego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Nic innego nie nauczam, nic innego nie czynię, jak tylko to, co wypływa z autorytetu, z mocy, siły Bożego działania, siły Świętego Bożego Ducha. Chwała naszemu Panu Bogu, że właśnie dar Ducha Świętego jest posłany do tego, aby przygotować nas, abyśmy mogli żyć dla Jezusa Chrystusa. Apostoł Piotr mówi tak bardzo jednoznacznie i wyraźnie, że przez to zostały nam darowane te wielkie, potężne, wspaniałe Boże obietnice, abyśmy przez nie mogli dojść do pewnego oczekiwanego przez Boga wymiaru, a mianowicie, aby natura naszego Ojca zamieszkała, królowała w Twoim i w moim sercu. To jest Boże wyposażenie, to jest Boża pomoc, Boża łaska przez moc Ducha Świętego, która przygotowuje nas do tego, aby żyć dla Jezusa Chrystusa, aby żyć dla Jego pełni, dla Jego chwały, dla Jego mocy, aby nie żyć już dla siebie, ale żyć dla Jezusa Chrystusa. To jest tak bardzo wspaniałe, żyć życiem Jezusa, żyć życiem pełnej Ewangelii, przenieść, aby ktoś mógł zauważyć, że Ewangelia została przeniesiona, wniesiona do mojego życia, do mojego codziennego postępowania. Drodzy umiewanie, żyć w Jezusie, żyć dla Jezusa, kiedy obraz Bożego Syna jest obmalowany w Twoim sercu, to jesteś przygotowany do tego, aby idąc przez ten świat, nieść ze sobą tą cudowną woń, tą wspaniałą łaskę, tą wspaniałą prawdę, że w Jezusie Chrystusie, w naszym Panu i Zbawicielu jest moc i siła zbawienia, bo tak się upodobało Ojcu, że posłał Jezusa Chrystusa, aby w Nim uzyskać, otrzymać tą łaskę Bożego ułaskawienia. I ostatnie miejsce, które chciałbym przeczytać, jest to list męża Bożego apostoła Pawła do Kolosjan. Może przeczytam trzeci rozdział i przeczytamy taki troszeczkę dłuższy urywek, a mianowicie od 1 do 10 wersetu. List do Kolosjan, trzeci rozdział, od 1 do 10 wersetu. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus, po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Drodzy umiłowani, chciałbym jeszcze raz zatrzymać się na tym wersecie, ponownie go powtórzyć, ponownie razem przeczytać. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Chwała Panu Bogu. Nie wiem, czy zauważymy potężne zbliżenie tego Bożego majestatu do naszego serca. W tym miejscu tak jakby się w sposób praktyczny uwidacznia tą prawdę, którą powiedział Jezus. Oto przyjdę z Ojcem moim i w was, w tobie, w twoim sercu, w twoim ciele zamieszkam, zakróluję i użyję takiego określenia i ty staniesz się tą chodzącą świątynią tej Bożej prawdy i obecności Boga w twoim życiu i w twoim sercu. Apostoł Paweł, umarliście bowiem, a życie wasze ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w czym? W chwale. Droga siostro, drogi bracie, czy zauważasz tą potężną łaskę, potężne błogosławieństwo, kiedy na ogół używamy słowo chwała, odnosimy do Boga, odnosimy do Jezusa, odnosimy do potęgi działania Ducha Świętego, bo tak należy, bo w tym znajduje się ta pełnia Bożej chwały. Ale Bóg, który ciebie kocha, który jest twoim ojcem, a ty jesteś jego dzieckiem, on mówi tak bardzo wyraźnie, a gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy i wy okażecie się razem z Nim w czym? W chwale. Ta Boża chwała, ta Boża prawda, ta Boża moc i autorytet, ona całkowicie ocieni, przeniknie i wprowadzi cię przed tron najwyższego, żywego, świętego Boga. I dalej mówi, umartwiajcie tedy, co jest w waszych członkach, co w waszych członkach ziemskiego, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży, niegdyś i wy postępowaliście podobnie, gdy im oddawaliście się. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyobleknij nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Kiedy apostoł Paweł, pisząc list do Koryntian, i mówił, że oni trwają w Ewangelii, że oni zachowują Ewangelię, to trwanie i zachowywanie Ewangelii, ono wprowadza w nasze życie pewne wspaniałe Boże działanie. Działanie, o którym jest napisane w tym 10 wersecie. A przyoblekliście nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Drodzy umiłowani, trwanie i zachowywanie Ewangelii to nie ma tylko zadanie, aby być w porządku do tego, że co jest napisane, ale ono wnosi jeszcze więcej wspaniałych Bożych łask. Bo jeżeli trwam w Ewangelii, jeżeli zachowuję Ewangelię, to Duch Święty wykonuje w moim życiu ten ustawiczny proces wzrastania, odnawiania się do tego, aby obraz mego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa zamieszkał i królował w moim sercu. My znamy ten moment, kiedy Filip powiedział Panu Jezusowi, Panie, pokaż nam Ojca, a już wszystko nam wystarczy. Ja myślę, że to pytanie było uzasadnione. Filip, który słyszał od Jezusa tyle o Ojcu, tyle o Bogu, tyle o Jego potędze, o Jego działaniu, o Jego miłości, było to normalne, że w jego sercu pojawiło się pragnienie. O Panie, jak dobrze by było, gdybym zobaczył tego Ojca. Jak dobrze było, gdybym mógł zobaczyć i sam doświadczyć tej prawdy, o której tak wiele, wiele nam mówisz i przekazujesz. Ciągle nas kierujesz do tego momentu. Kierujesz nas do Ojca, do Boga Wszechmogącego. Co Jezus odpowiedział? proste słowa. Filipie, jeżeli widzisz mnie, to widzisz mego Ojca, bo Ojciec jest we mnie, a ja w Nim. Bo Ojciec i ja to jesteśmy jedno w tym Bożym działaniu, w tym poselstwie przekazywania Ewangelii. I trwanie i zachowywanie Ewangelii, ono powoduje, że ten 10 werset tego listu do Kolosan 3 rozdziału nabiera tej praktycznej mocy w moim życiu. To słowo Ewangelii, ono coraz bardziej przybliża mnie do obrazu mego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Z każdym dniem nie tylko jestem bliżej przyjścia, powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Z każdym dniem nie tylko jestem bliżej, że przyjdzie moment, że odejdę z tej ziemi, ale z każdym dniem coraz mocniej i głębiej przez moc i siłę Świętego Ducha, kiedy trwam i zachowuję Ewangelię, obraz mego Pana, obraz mego Zbawiciela, obraz mego kapłana i mistrza zostaje odzwierciedlony w moim życiu, w moim postępowaniu i w moim zachowaniu. I może to są odważne słowa, ale taka prawda biblijna nas do tego prowadzi. Bożym oczekiwaniem jest to, aby kto widział Ciebie, widział w Tobie Jezusa Chrystusa. Aby kto widział mnie, widział we mnie Jezusa Chrystusa. Trwanie w Ewangelii, zachowywanie tejże Ewangelii, ono właśnie nas doprowadza do tego zupełnego scalenia, zjednoczenia z Jezusem, z moim Panem i Zbawicielem, gdzie On przez moc Świętego Bożego Ducha kształtuje w moim sercu charakter Jego, kształtuje we mnie sposób myślenia, tak jak On myśli, kształtuje we mnie sposób rozmawiania, tak jak On rozmawia, kształtuje po prostu we mnie siebie, kształtuje w moim życiu swoją osobowość, która pozwala mi, abym otwartymi ramionami, z głęboką ufnością, z głęboką wiarą i nadzieją dołączył się do tego chóru, który jest napisany w ostatnim rozdziale ostatniej księgi Biblii Bożego Świętego Słowa. A duch i oblubienica mówi przyjdź. A duch i oblubienica ma jeden cel, jedno pragnienie, jedno dążenie. Wszystko inne traci na wartości. Jest jeden cel. Panie, przyjdź, aby mógł być wiecznie z Tobą. Panie, przyjdź, aby się wypełniły te słowa, które są napisane. A kiedy przygotuję Wam miejsce, przyjdę, abyście i Wy byli tam, gdzie i ja jestem. Chwała Jezusowi. I to jest cel tego Bożego działania. To jest prawda, to jest moc, to jest siła, kiedy trwamy i zachowujemy Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa w naszym codziennym życiu. Przed Tobą zostają otwarte bramy Królestwa Bożego. Do Ciebie są wyciągnięte ręce Syna Bożego, a wszystkie obietnice stają się udziałem codziennego naszego życia i pielgrzymowanie, a w sercu wzrasta wiara, nadzieja, w sercu wzrasta to głębokie oczekiwanie, ta tęsknota. Apostoł Paweł, mówiąc o swoim życiu, powiedział, że dla niego osobiście byłoby zdecydowanie lepiej, gdyby mógł już odejść i stanąć przed swoim Panem. Apostoł Paweł tak wiele mówi, tak wiele naucza, tak głęboko kieruje naszą uwagę właśnie do tego momentu powtórnego przyjścia naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I drogą, powtórzę jeszcze raz, do tego właśnie jest to, aby trwać i zachowywać Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Może jest to niewłaściwe określenie, ale gdzieś tak się nasuwa, aby być po prostu zanurzonym, zakochanym w tym Bożym świętym Słowie. Jeżeli kocham mego Boga, jeżeli miłuję mego Pana, jeżeli miłuję Zbawiciela Jezusa Chrystusa, to miłuję Jego święte Słowo. To z radością wykonuję, zachowuję, trwam w Ewangelii mego Zbawiciela. Jeżeli mam problem z zachowaniem Bożego prawa, jeżeli mam problem z zachowaniem i trwaniem w Ewangelii Jezusa, to po prostu mam problem z miłością do mego Boga. Bo miłość, ona jest siłą mego życia. Miłość, ona kształtuje moje wnętrze. Miłość, ona pcha mnie do tego, abym wykonał Boże prawo. I to z radością, nie ze stękaniem, nie z narzekaniem, ale z głęboką radością, bo to Boże prawo, to trwanie, zachowywanie Ewangelii, ono z każdym dniem wnosi coraz więcej i światła Bożej prawdy. Z każdym dniem wnosi więcej i więcej mocy i siły Ducha Świętego. Z każdym dniem coraz mocniej i mocniej upodabnia mnie do mego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tak chciałbym życzyć wam i sobie, drodzy umiłowani, aby to Boże Święte Słowo, aby ta prawda, ona przeniknęła i chciałbym w sobie i wam powtórzyć słowa apostoła Pawła, a przypominam wam, bracia, przypominam wam, siostry, Ewangelię, którą została nam zwiastowaną, którą przyjęliśmy i chciałbym z całą głęboką stanowczością powiedzieć, że to była prawda w moim i waszym życiu i trwacie, trwamy w niej i zachowujemy ją i żyjemy dla naszego Pana i nie żyjemy już dla siebie, ale żyjemy dla naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To jest tak ważne, abyśmy o tym pamiętali, tym bardziej, że żyjemy w okresie bardzo wielkiego zwiedzenia. Żyjemy w okresie różnych pojawiających się zwodniczych nauk, różnych sytuacji, gdzie szatan stara się wykorzystać, aby w jakiś sposób odciągnąć nas od prawdy ewangelicznej, aby w jakiś sposób odciągnąć nas od Ewangelii. Tam apostoł Paweł, ja ominęłem jedno zdanie, które on powiedział. Kiedy on mówi o tym, że trwamy w tej Ewangelii, która nam została zwiastowana, przez którą mamy zbawienie, i ujmuje takie jedno stwierdzenie, chyba, że nadaremnie ją przyjęliście. I to jest ostrzeżenie dla każdego wierzącego człowieka, chyba, że nadaremnie ją przyjęliśmy. Kiedy zaczynamy nadaremnie taki w naszym codziennym życiu, kiedy ta Ewangelia staje się w naszym życiu taką rzeczą, w której my nadaremnie ją przyjmujemy, a mianowicie wtedy, kiedy pomalutku, malutkimi kroczkami zaczynamy spoglądać nie na Jezusa, nie na Jego prawdę, nie na Jego moc, ale szukamy w różnych miejscach czegoś innego. Wtedy, kiedy to czyste Boże Święte Słowo zaczyna tracić dla nas smak, smak tej radości, smak tego posłuszeństwa, nawet każde prawo, które ogranicza moje ciało, nie staje się dla mnie ciężarem. Ale kiedy ono zaczyna się stawać ciężarem, kiedy zaczynamy w nim zauważać różne rzeczy, zaczynamy być podobni do narodu izraelskiego. Naród izraelski był prowadzony potężną dłonią żywego Boga przez pustynię. Naród izraelski codziennie otrzymywał od Boga wspaniały pokarm, a była to manna, która ożywiała ich serce i życie, która pozwalała, dawała im siły i energię do tego, aby żyć w tym tak bardzo pustynnym miejscu. Drodzy, to nie jest takie proste. Po raz pierwszy doświadczyłem, czym jest zamieć, czym jest wiatr, czym jest burza piaskowa. To nie jest takie proste. Ja myślałem, że nieraz jak widziałem zamieć śniegu czy coś takiego, to było już nie wiadomo co. Ale burza piaskowa to jest coś strasznego, to się nie da opisać. Przed nią się nie ucieknie, przed nią się nie zakryje. Najmniejszą szczelinę w twoim ubraniu wynajdzie piasek i tak cię skutecznie dokuczy, że nie będziesz wiedział, co ze sobą zrobić. A ta manna, ona prowadziła ich w wspaniały sposób. I co naród izraelski w pewnym momencie, kiedy utracił miłość do Boga, kiedy utracił zaufanie do Boga, kiedy zaczął oglądać się na okoliczne inne sytuacje, być może inne narody, odważył się powiedzieć, że ta manna, ten Boży płynący dar od Boga, ona jest dla niego nikczemną manną. To było coś strasznego. Ja nie umiem się wczuć, wyobrazić sobie, jak Pan Bóg to odbierał, który tak wspaniale karmił te
tysiące, miliony narodu izraelskiego, a słyszy nikczemna manna. Ja nie myślę, że ktokolwiek z nas, kiedykolwiek by się odważył użyć tego określenia w stosunku do Ewangelii. Ale jeżeli w sposób praktycznego swego życia i postępowania oddalam się od tej Ewangelii, nie słucham tej Ewangelii, nie zachowuję tej Ewangelii, nie trwam w tej Ewangelii, to mimo, że nie wypowiadam tego słowa, ale ta Ewangelia w tym praktycznym moim podejściu tak jakby traciła dla mnie wartość i znaczenie. Ja szukam czegoś lepszego, lepszej manny, nowocześniejszej manny, łatwiejszej manny. Manna, która odpowiada na moje potrzeby mego ciała. Manna, która powoduje, że ja żyję tak, jak mi się to podoba, jak mi się chce. Kiedy byłem w Izraelu, oglądałem pewien kościół, który ma ciekawy sposób życia. A mianowicie raz w roku w tym kościele zgromadzają się wszyscy wierni i ustanawiają nowe prawa. Prawa, które odpowiadają im zapotrzebowaniom ich ciała. I co jest ciekawego, że od tego momentu, kiedy oni to ustanawiają te prawa, w ich mniemaniu te prawa stają się prawami ich Boga, któremu oni służą. Czyli doszli do tego, że nie Bóg ich, jaki by on nie był, daje im prawo, ale oni dają swoje prawo do tego, aby Bóg zaakceptował i przyjął to jako swoje prawo. Kiedy dzisiaj się oglądniemy wokół naszego życia, to jest tak bardzo często, to jest tak bardzo podobne. Na różny sposób ludzie starają się w jakiś sposób bardzo skrupulatny, delikatny, dyplomatyczny ominąć niektóre miejsca Pisma Świętego, aby samego siebie usprawiedliwić. Aby w jakiś sposób odnaleźć się i samemu sobie wymówić, że jest ze mną w porządku. Ale bracia i siostry, jeżeli mnie boli ząb i ja go znieczulę, mogę wziąć bardzo mocne tabletki, ja go już nie czuję, nie oznacza, że on dalej się nie psuje. Nie oznacza, że on dalej nie czyni spustoszenia w moim organizmie, mimo że ja go znieczuliłem. On w dalszym ciągu wykonuje swoje spustoszenie. Dokładnie jest tak samo i w tych sprawach. Drodzy umiłowani, dlatego chciałbym, abyśmy pamiętali. Wrócę do tego słowa, wrócę do tej prawdy ewangelicznej. Przypominam sobie i wam, drodzy umiłowani, abyśmy pamiętali, abyśmy żyli, abyśmy zachowywali, abyśmy dążyli i szli tym światłem tej Ewangelii, którą przyjęliśmy. I w której powinniśmy wzrastać, trwać i ją zachowywać. I zakończę swoją usługę, powtarzając ten 10 werset z tego 3 rozdziału listu do Kolosan. A przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. A stworzył go potężny, święty Bóg. I ten obraz, drodzy umiłowani, ma żyć w twoim i w moim sercu. I wtedy zauważysz, że największą tęsknotą twojego serca, największym pragnieniem twojego życia, to będzie to Boże Święte Słowo. To będzie pragnienie modlitwy, pragnienie nabożeństwa. To będzie coś, co będzie wnosić satysfakcję, radość, szczęście, pokój. Coś, co będzie ciągnąć. I dołączysz, jeszcze raz powtórzę, do chóru, o którym jest napisane w objawieniu świętego Jana. A oblubienica i duch mówią: przyjdź. Jak wspaniale bym pragnął, aby każdy z nas był na tyle przez moc i Słowo Boże, moc Ducha Świętego i Słowo Boże przygotowane, aby z Twojego i z mojego serca wyrywało się: Panie Jezu, przyjdź. Panie Jezu, przyjdź. Ja na Ciebie oczekuję. Ja Ciebie pragnę. Ja chcę być z Tobą. Ja chcę być razem tam, gdzie Ty jesteś. To jest coś wspaniałego. Dlatego, drodzy, może powstańmy. Zaśpiewajmy ten króciutki refren. Święta krew Jezusa. A po tym refrenie, tak z głębi serca, zawołamy do naszego Pana. Podziękujemy, że mamy tą Biblię, to święte Boże Słowo, przez które Duch Święty ciągle nam przypomina te wspaniałe prawdy, które mnie zaprowadzić mają przed tron Bożego Świętego Majestatu, które mają otworzyć mi bramy do Królestwa Bożego, do przybywania w Jego potędze i mocy i sile świętego imienia. I dlatego przyszedł na tą ziemię Jezus. I dlatego oddał swoje życie. I dlatego przelał swoją krew, abyś Ty i ja miał w Nim żywot wieczny. Chwała Jezusowi.